czyta Reda Haddad.
Tam do kaduka, zawołał Don Kichot. Książki drukowane za przywilejem królewskim i zgodą tych, których sądom podległe były, księgi z jednaką przyjemnością przez wszystkich czytane, zarówno przez wielkich, jak i małych, biednych, jak i bogatych, uczonych, jak i głupich, wielkich panów, jak i prostaczków. Jednym słowem, przez wszystkich bez różnicy kondycji stanu miałyby być szalbierstwem i kłamem? Przecie jasność prawdy jest w nich widoczna, gdyż mówiąc o tym czy innym rycerzu, przytaczają wraz imiona ojców i ich matek, wspominają o ich kraju rodzinnym, o krewniakach, o ich wieku, miejscu zamieszkania i opowiadają dzień po dniu, jakich to czynów dokonali. Zamilknij, wasza miłość, nie przydawaj nowych bluźnierstw i herezji, a wierzaj, wielmożny panie, że w tej mierze radzę wam po przyjacielsku, byście uczynili to, co człowiekowi rozumnemu przystaje, i czytajcie je, a czytając upewnijcie się, że prawdziwej rozkoszy doznajecie. Rzeknijcie mi, zaliż może być większa przyjemność, jak patrzeć na wielkie jezioro, załóżmy, że się ono teraz przed nami rozlewa. Smołą gorącą wrzącę, w którym plują się i pływają to tu, to tam niezliczone węże, jaszczury, żmije, inne gadziny obrzydliwe, a jadowite. Nagle ze środka tego jeziora dobywa się głos lamentliwy, który woła: o rycerzu, ktokolwiek jesteś, co patrzysz teraz na to jezioro straszliwe. Jeśli chcesz zdobyć skarb nieoszacowany, co się pod tym czarnym utaja odmętem, pokaż dzielność swego nieustraszonego serca i wskocz ten mroczny i gorejący nurt. Jeśli tak nie uczynisz, nie będziesz godzien oglądać nieporównanych cudowności, które w sobie zawiera 7 pałaców, 7 wróżek, znajdujących się na dnie tych ciemnomętnych otchłani. Rycerz zaledwie tego głosu straszliwego wysłuchał, już na nic nie bacząc, nie zważając na niebezpieczeństwa, na jakie się wystawia, nie zbywając się nawet ciężaru swej zbroicy, rzuca się w zapędzie w to ogniste jezioro, poleciwszy się wprzód Bogu i swojej damie. I w chwili, gdy nie wie, co się z nim stać ma, widzi się nagle pośrodku łąk kwiecistych, z którymi pola elizejskie wcale w paragon wchodzić nie mogą. Zdawa mu się, że niebo jest bardziej przezroczyste i że słońce piękniej nadzwyczaj jaśnieje. Podaje mu się na widok miły gaj, złożony z tak zielonych i bogatych w listowie drzew, że ta zieleń niezwykłą go rozkoszą napawa, podczas gdy słodki śpiew niezliczonych ptasząt, różnobarwnymi pióry przystrajanych i przelatujących z jednej gałązki na drugą, uszy łechce przyjemnie. Tu odkrywa strumyczek, którego świeże wody, zdające się być z przezroczych kryształów, płyną wśród ławic szczerozłotego piasku i kamyczków, mających pozór złota i subtelnych perełek. Tam znów widzi fontannę z pstrego jaspisu i gładkiego marmuru cudnie utworzoną, albo inną, mniej wymyślnym, wzniesioną sposobem, gdzie maluchne muszelki ślimaczków pospołu z białymi i żółtymi domkami mięczaków w miłym leżą pomieszaniu, zaś kawałeczki lśniących kryształków i szmaragdów składają się na obraz tak piękny i tak różnolity, że sztuka, co naturę naśladuje, to zda się nad nią przodek odnosić. Wtem niespodzianie ukazuje mu się warowny zamek, czy też alkazar wspaniały, którego mury są skutego złota, blanki z diamentów, bramy i drzwi z hiacyntów, słowem tak wspaniałej budowy, że chocia jego budulec z samych pereł, diamentów i karbunków, rubinów i szmaragdów się składał, przecie jego robota jeszcze większego jest szacunku. Cóż mógłby obaczyć jeszcze po tym wszystkim, jeśli nie to, że z drzwi zamku wychodzi całe mnóstwo najśliczniejszej urody panien? Gdybym chciał opisywać ich szacowne i piękne szaty tym kształtem, jak to historie czynią, nigdy bym chyba nie skończył. Panienka pierwszą wśród tych bogiń piękności być się zdająca chwyta za rękę zuchwałego rycerza, który był się rzucił w jezioro ukropem wrzące i nie mówiąc mu ani słowa do wspaniałego pałacu czy alkazaru go wiedzie. Tam każe mu zdjąć szaty tak, iż wkrótce jest nagi, jak wówczas, kiedy go matka na świat wydawała. Wykąpać go w pachnącej wodzie, namaścić mu ciało olejkami wybornymi, balsamami i ubrać w koszulę z najprzedniejszego płótna, wykadzoną różnymi pachnidłami. Jedna z dworek zarzuca mu na ramiona płaszcz, który wart więcej niż dobre miasto. Cóż milszego, jak słuchać, że po tym wszystkim prowadzą go do innej komnaty, gdzie widzi sprzęty przecudne i stoły, tak wspaniale zastawione, że zadziwiony i oczarowany zostaje. Cóż rzec, widząc, jak sobie ręce myje wodą, pachnącą ambrą i różanymi olejkami, jak siada za stołem na krześle ze słoniowej kości, podczas gdy wszystkie te dzieweczki usługują mu, srogie zachowując milczenie. Kto potrafi wyrazić różność i wymyślność potraw tak subtelnie przyrządzonych, że i sam apetyt nie wie, po którą sięgnąć. Jakaż to piękna kapela przykrywa do stołu, chociaż nie wiadomo, skąd te cudne głosy i dźwięki się dobywają. Gdy już wieczerza ukończona została, zaś stoły uprzątnięte, rycerz nasz siedzi oparty i dłubie sobie w zębach, jak to jest w obyczaju, aż tu niespodzianie przez obdrzwiad boczny wchodzi do komnaty inna dzieweczka, urodą swą niezwykłą nad tamtymi pierwszymi górująca. Siada ona u boku rycerza i tłumaczyć mu zaczyna, co to jest za zamek, w którym w zaczarowaniu przebywa. A takoż opowiada mu siła innych rzeczy, które rycerza zachwycają i podziwienie sprawują wszystkim dzieło to czytającym. Nie chcę się już więcej nad tą materią szerzyć, gdyż z tego, com rzekł, jasno wnosić można, że każda część każdej historii o rycerzach błędnych napełnia rozkoszą i zdumieniem tego, co ją czyta. Niech wasz mość pan mi uwierzy i niech te księgi czyta, a obaczy, jak one przepędzą z niego melancholię, jeśli na nią cierpi, i jak poprawią przyrodzenie obyczajów, jeśli trafunkiem jest ono złe. Ja mogę upewnić wielmożnego pana, że odkąd stałem się rycerzem błędnym, jestem dzielny, mężny, wspaniałomyślny, dworny, łagodny, cierpliwy, znoszący z wielką hartownością trudy, zaklęcia i zamknięcia, tudzież osobnego wdzięku pełen. Chociaż od pewnego krótkiego czasu w tej klatce jak szaleniec siedzę. Przecie ufność pokładam w dzielności mego ramienia i nieba przychylność, te nadzieje żywiąc, że jeśli tylko fortuna bruździć mi nie będzie, obaczę się po dniach niewielu królem jakiegoś znacznego państwa. Na ten stopień wysadzony będę miał plac pokazać całą wdzięczność i wspaniałomyślność, która w sercu mym mieszka. Na mą duszę, wielmożny panie, wszakże biedak niezdołen jest objawić cnoty swej szczodrobliwości, hojności, choćby ją nadmiary posiadał. Hojność, która tylko na pragnieniu i zamyśle się zasadza, jest rzeczą martwą, jak martwą jest wiara bez dzieł. Chciałbym, aby fortuna prędko nadarzyła mi sposobność stania się cesarzem, abym dał poznać, jak serce moje jest dobrotliwe dla mych przyjaciół, a nade wszystko dla tego nieboraka Sancho Pansy, mego giermka, który jest najpoczciwszym na świecie człowiekiem. Pragnę mu nadać grabiostwo, co mu już niedawno obiecał. Boję się jeno, czy okaże się zdatny do sprawowania państwowych rządów. Sancho, usłyszawszy ostatnie słowa swego pana, rzekł: niech wasza miłość postara się jeno dać mi to grabiostwo, tyle razy przez wielmożnego pana przyrzekane i tak pożądane ode mnie. Ja zaś obiecuję, że nie zbraknie mi do rządzenia zdatności. A gdyby mnie jej nawet zbraknąć miało, to przecie znajdują się, jak słyszałem, ludzie na świecie, co biorą w dzierżawę ziemię panów, tę nutę płacą i o zawiadywanie tą ziemią się troszczą. Tymczasem prawy dziedzic dobrego w czasu zażywa i o nic się nie turbuje, intratę swoją pobiera. Ja tak już uczynię. Nie będę się targował, zali trochę mniej, zali tego więcej, w zysku odniosę. Zbywszy się w waszego kłopotu, będę się cieszył z mego dostatku, jak książę. Dobre to, przyjacielu Sancho, jeśli się tylko samego zażywania intrat tyczy. A liści także o utrzymanie sprawiedliwości troskać się wypada. Tu trzeba okazać całą pilność, zdatność, wielką roztropność i intencję szlachetną. Jeśli jej z przodku brakować będzie, środek chybi celowi, cel się za środkiem rozminie. Bóg błogosławi dobrym zamysłom serc prostych i wszecząt psowa plugawy pragnienia różnych niecnot. A nie znam się na tych filozofiach, odparł Sancho. Wiem jedno to, że gdybym prędko to księstwo otrzymał, umiałbym im rządzić na schwał. Mam taką duszę jak inni, tyleż jak inni ciała. Umiałbym być w moim państwie królem, jak inni są królami w państwach swoich. Raz już nim się stawszy, robiłbym, co bym chciał, a robiąc to, co chcę, sprawiałbym sobie przyjemność. Zaś sprawiając sobie przyjemność, byłbym ukontentowany. Kto zaś jest ukontentowany, ten już niczego nie pragnie. Wtedy i cała sprawa skończona. Niechaj państwo albo państwa prędko do łap mi wpadną, a później bywaj zdrów, bracie, do obaczenia, jak mówi ślepiec do niewidomego. A nie jest to zła ta filozofia, którą wytłuszczasz, mój Sancho, rzekł kanonik. Przecie nie jedno by się jeszcze powiedzieć dało w materii tych grabstw. A nie wiem, co tu jeszcze przydać można, odparł Don Quixote. Ja chcę naśladować jeno wzory, które mi daje wielki Amadis z Galii. Uczynił on swego giermka grabią wyspy stałego lądu, wtedy mogę i ja, bez sumienia szwanku, nadać grabiostwo Sancho Pansie, który jest najlepszym giermkiem, jakiego kiedykolwiek miał rycerz błędny żyjący na świecie. Kanonik zdumiał się niepomiernie tymi dobrze ułożonymi bredniami, które Don Quixote przywodził i sposobem, w jaki opisał przygody rycerza z jeziora oraz tym żywym wyobrażeniem, co jej romanse rycerskie w jego umysł wprawiły. Niemniej zastanowiła go głęboka ufność Sanczy, który tak gorąco zażądał grabiostwa przyrzeczonego mu przez jego pana. Tymczasem zjawili się słudzy kanonika, którzy udali się byli do oberży, aby sprowadzić muła objuczonego żywnością. Rozesłali obóz na zielonej murawie, wszyscy podróżni usiedli pod drzewami, miły cień zsyłającymi, i obiadowiać jeli w tym miejscu, gdyż podwodnik, jak się rzekło, nie chciał stracić sposobności dobrego popasu. Gdy tak jedli, usłyszeli nagle potężny łoskot i odgłos klekota dobywający się z pobliskich gęstych krzewów i głogów, i wnet ujrzeli piękną kozę srokatą, w czarne, białe i szare plamy nakrapianą, a tuż za nią pasterza, który ją zachęcał głośnymi słowy, aby do trzody powróciła. Płochliwa koza, cała zestrachana, zbliżyła się do obiadujących i zatrzymała się obok nich, jakby tutaj opieki szukać chciała. Wnet nadbiegł pasterz i, uchwyciwszy ją za rogi, ją mówić do niej i przekładać jej różne rzeczy, tak jakby go rozumieć mogła. A łajdaczko, ladacznico pstrokata, czemu żeś się dziś tak rozbrykała? Jacyż to wilcy tak cię zestrachali, moja córuchno? Co to ma znowu znaczyć, liszczotko? Ale cóż by to być mogło, jak nie to, że jesteś samicą? Dlategoż nie możesz być spokojna, ani nie potrafisz panować nad swoim przywodzeniem. Jak oni nie umieją tego wszystkie podobne do ciebie samice. Powróć, powróć, moja miła, chociaż ci bowiem ten powrót zbytniej przyjemności nie sprawi, wszako bezpieczniejsza będziesz w owczarni pospołu z innymi swymi towarzyszkami. Cóż one uczynią, skoro ty, która masz ich prowadzić i dbać o nich, ma na takie schodzisz błędowia. Słowa pasterza rozśmieszyły tych, co ich słuchali, a zwłaszcza kanonika, który rzekł: mój przyjacielu, miejże trochę cierpliwości i nie kłap się tak z tą zaganianiem tej kozy do stada. Skoro jest, jak powiadasz, samicą, pójdzie za swoim przyrodzonym instynktem, choćbyś temu nie wiedzieć, jak przeszkadzać chciał. No weź ten kawał mięsa i napij się kieliszek, rankor twój przeminie, koza zaś wytchnie tymczasem. Mówiąc tak, podsunął mu na sztucu udziec królika pieczonego na zimno. Koziarz wziął, podziękował, napił się i rzekł: nie chciałbym, abyście, wielmożny panie, dlatego żem tak poważnie z tym bydlęciem gadał, za głupiego prostaka mnie poczytywali. Poprawdzie, słowa, które mówiłem, nie są bez kozery. Jestem prostakiem, ale wszakoż nie takim, abym nie wiedział, jak mam się odnosić do zwierząt, a jak do ludzi. Przeświadczony jestem, że jest tak, jak mówicie, odparł kanonik, gdyż wiem przecież z eksperiencji, że góry roją się od rymotwór, zaś w szałasach pasterzy filozofowie się kryją. No przynajmniej, rzekł pasterz, goszczą one ludzi rozumnych i doświadczonych. Abyście się o tej prawdzie upewnili i dowodnie sprawdzić ją mogli, chciałbym, chociaż wydawać się może, że się nieproszony narzucam, opowiedzieć wielmożnym panom jedną historię na potwierdzenie słów, które rzekł ksiądz i tu wskazana plebana. Tutaj zabrał głos Don Kichot, zważywszy, że w tym, co nam opowiedzieć pragniesz, zawierać się będą przygody rycerstwa błędnego, tędy będę cię słuchał z wielką pilnością i ochotą. Tyczy się to także tych panów, którzy wielkim obdarzeni rozumem lubią słuchać niezwyczajnych nowinek, radujących i odświeżających umysł, jak to ani chybi będzie mogła sprawić wasza opowieść. Zaczynaj więc, przyjacielu, gdyż cię wszyscy słuchamy. Ja moją stawkę cofam, rzekł Sancho. Pójdę na pobliski strumień i naładuję brzuch pasztetem na kilka dni. Słyszałem, że pan Don Kichot mówił, iż giermek błędnego rycerza winien jeść aż do przesytu, gdy mu się sposobność nadarza. Zdarzyć się przecie może, że trafi do tak gęstej i srogiej puszczy, że i przez 6 dni wyjścia z niej nie znajdzie. Gdy człowiek nie jest dobrze nażarty i zacnie swej sakwy opatrzonej nie ma, przemienia się wnet w mumię wywiędłą, co się nieraz zdarza. — Dobrze mówisz, Sancho — odrzekł Don Kichot. — Idź, dokąd cię oczy poniosą i jedz do woli. Ja już syty jestem i jeno dla ducha potrzebuję pokarmu, jakoż będę go miał, słuchając opowieści tego poczciwca. — My takoż dusze nasze posilimy — rzekł kanonik i poprosił koziarza, aby ów obietnicę swoją uiścił. Pasterz uderzył 2 razy lekko po bokach kozę, którą krzepko za rogi trzymał, i rzekł: — Nałóż się przy mnie, srokata. Mamy dość jeszcze czasu, aby do naszej trzody powrócić. Zdało się, że koza zrozumiała, gdyż legła obok niego spokojnie, wpatrzona w jego oblicze, tak jakby chciała dać do poznania, że go pilnie słucha. Koziarz zaczął w te słowa.
Czyta Reda Haddad.